On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Szczęść Boże wszystkim. Dziś według obietnicy będziemy rozmawiać o świętym Tomaszu z Akwinu. Ostatnio też mówiłem o zakonie dominikańskim i jest to jeden, można tak rzec, największy spośród dominikanów w historii Kościoła. Urodził się w 1225 roku koło Akwinu, tak naprawdę nie w samym Akwinie, ale ten przydomek jest mu przypisany i raczej dzisiaj inaczej o nim nie mówimy. To jest między Rzymem a Neapolem. Był Włochem normandzkiego pochodzenia. Jego rodzina, dużo nie będę o nim mówił, ale była bardzo mocno związana z cesarzem Fryderykiem II, więc we wszystkich sporach papież kontra cesarz rodzina świętego Tomasza trzymała stronę tego drugiego. To jest ten wiek XIII, gdzie funkcjonuje taki romantyczny pogląd o tym okresie, że jest to taki okres harmonijnej równowagi, takiego porządku chrześcijańskiego, takiego rozkwitu chrześcijańskiego, ale tak naprawdę już widać pierwsze takie znamiona kryzysu myśli chrześcijańskiej, które ostatecznie doprowadzą do tego wydarzenia zwanego potocznie oświeceniem. Było to związane głównie z rozwojem uniwersytetów. Mówiłem o tym już w zeszłym miesiącu, gdy ktoś chciał być wykształcony w średniowieczu, szedł do stanu kapłańskiego, natomiast uniwersytety to był ten nowy pomysł, ale bardzo mocno wspierany przez chrześcijańską elitę, przez kapłańską elitę, przez biskupów, która miała na celu, ten pomysł miał na celu wykształcić ludzi również świeckich. Tam też oczywiście studiował kler, ale głównie też chodziło o to, żeby właśnie świeccy otrzymali odpowiednie wykształcenie. No i na tych uniwersytetach coraz bardziej wchodziły takie trendy myślowe, które miały swój początek w myśli starożytnej. Oto odkrywano na nowo Platona, oto odkrywano na nowo Arystotelesa i to zagrażało temu chrześcijańskiemu poglądowi na świat. O tym będę mówił troszeczkę później. Gdy święty Tomasz miał 5 lat, został wysłany przez swoich rodziców do Monte Cassino, czyli do zakonu benedyktyńskiego. No widać, że rodzina, dużo nam to mówi ta informacja, rodzina chciała z niego zrobić zakonnika, ale nie takiego szeregowego zakonnika, bo on był z rodziny arystokratycznej, tylko zakonnika, który w przyszłości, no jakby powiedzieć, nadawałby ton temu zakonowi. No może by został nawet, nie wiem, generałem albo jakimś prowincjałem, albo kimś na pewno ważnym w kapitule. On jednak w wieku 15 lat ucieka z tego zakonu właśnie z powodu tych konfliktów, o których mówiłem, papież kontra cesarz, ponieważ jego rodzina popierała cesarza Fryderyka II i on już nie był tam do końca mile widziany, źle się czuł w tym zakonie, ucieka do Neapolu i tam wstępuje do uniwersytetu, czyli nie do jakiegoś innego zakonu, tylko do Uniwersytetu Świeckiego, gdzie studiuje po raz pierwszy, spotyka się z dziełami Piotra z Hiberii i zaczyna studiować Arystotelesa. W wieku 19 lat, czyli po 4 latach, dochodzi jednak do wniosku, że chce żyć w sposób doskonały i chce wstąpić do zakonu. I tu wybiera sobie zakon dominikanów, czyli tak jak mówiłem, w zeszłym miesiącu jeden z tych nowych zakonów, zakonów żebrzących, bo chciałby, no można powiedzieć, praktykować to dobrowolne ubóstwo, żyć Ewangelią na 100%. Wiadomo, że jego rodzina była bardzo przeciwna. On nawet zapisuje takie wspomnienie, taką myśl, że do takich rozważań, w sensie o zakonie, do takich rozważań nie należy dopuszczać krewnych, bo często pod tym względem są raczej wrogami niż przyjaciółmi. Tak naprawdę historia chyba powołań każdego świętego gdzieś ma ten aspekt, że rodzice, że rodzeństwo, że otoczenie było przeciwne. To taka dobra informacja dla nas, jeżeli szukamy swojego powołania, ja już nie mówię tylko o byciu księdzem, byciu siostrą zakonną, ale także w małżeństwo, także w samotność i w posługę, nie wiem, jakąkolwiek, chorym czy potrzebującym, należy tego szukać w relacjach z Bogiem. Rodzice to są często osoby, które jakiś tam plan na nasze życie mają i choć miłością się kierują, to często na tą wolę Bożą są już w pewnym momencie zaślepieni i tego doświadczył właśnie święty Tomasz. On w tym zakonie zaczyna zajmować się dogłębną analizą Pisma Świętego, ale miał takie pragnienie, aby to nie była jego główna praca. On naprawdę chciał być takim ubogim pośród tego świata. No nie do końca mu wyszło, ponieważ był człowiekiem bardzo inteligentnym i zakon to widział. I od początku swojej bytności w zakonie bracia wiedzieli, że muszą wykorzystać ten jego umysł. Tak? Że nie może być takim jałmużnikiem, który będzie chodził po biednych i rozdawał jałmużnę albo ją zbierał, tylko musi być mózgiem tego zgromadzenia, jednym z tych ludzi. On z lęku przed tymi zawirowaniami, o których mówiłem, między cesarzem a papieżem, on się boi, że jego życie może być zagrożone, ponieważ jego rodzina bardzo mocno wspiera w tym czasie Fryderyka II, wysłany jest do Paryża. To był 1244 rok, dociera tam na początku 1245, ponieważ po drodze ma bardzo nieprzyjemną sytuację. Łapią go jego bracia w drodze, zamykają go w jakiejś wieży i tam go głodzą, nie pozwalają mu wyjść i starają się mu wybić z głowy pomysł bycia w zakonie. Tak? No, on staje okoniem w stosunku do swoich braci, dużo się wtedy modli, dużo wtedy też czyta, właśnie wtedy zaczyna rozważać, po raz pierwszy czytać tak na porządnie, bo ma dużo czasu Arystotelesa, którego tam wiózł do Paryża, no bo nie był zamknięty w żadnych dybach, prawda, tylko no, miał taki areszt domowy, można powiedzieć, siedzi w pokoju i wtedy doświadcza bardzo ważnej rzeczy dla siebie, to znaczy ci bracia starają się go przekonać, że on nie chce być zakonnikiem w taki sposób, że wynajmują mu kurtyzanę, która wchodzi do tego pokoju, rozbiera się i zaczyna się nim zajmować w sposób zawodowy, bym tak powiedział. I on wtedy, no tutaj są różne relacje, pada na kolana albo pada twarzą na ziemię, to do końca nie jest pewne, jaka postawa była przyjęta przez niego, ale zaczyna się modlić. Zaczyna się modlić, aby mógł umieć odrzucić tą pokusę i wtedy dostaje wizji, oto anioł Boży schodzi z nieba i wiąże jego biodra pasem złotym. I on stwierdził wtedy, po latach nawet mówiąc, że od tamtego czasu już nigdy nie miał problemów z pokusami cielesnymi. I po tym wydarzeniu bracia, gdy już widzą, że on nawet temu się nie poddał, po prostu mając lepsze rzeczy do roboty, wypuszczają go i on do tego Paryża ostatecznie dociera. Proszę Państwa, to jest też ważne wydarzenie w jego życiu. Chciałem o nim powiedzieć, ponieważ często ta sfera w życiu kapłańskim, w życiu samotnych ludzi, ale także w życiu małżeńskim jest dzisiaj bardzo mocno zaburzona. Tutaj święty Tomasz nam daje piękną lekcję, tak, tego, że Pan Bóg może to uzdrowić. Jeżeli na przykład czytamy też świętą Faustynę, ostatnio ją czytam, ona też miała takie doświadczenie, że w pewnym momencie, ona nie opisuje dokładnie, jaki to był moment, ale w pewnym momencie Pan Bóg dał jej łaskę i od tego momentu nie miała tych problemów, tak? Nie miała takich pragnień, nie przychodziły jej takie myśli do głowy, po prostu się skończyło, tak? Święty Tomasz stanął naprzeciwko pokusy i można powiedzieć, za świętym Pawłem postanowił zaryzykować. Święty Paweł mówi, nie walczyliście z grzechem jeszcze do przelewu krwi, no on tutaj padł na ziemię, ale robił wszystko, żeby tej pokusie nie ulec i dostał nagrodę. Taka mała alegoria, zejdę sobie troszeczkę z tematu. Brat mi ostatnio opowiadał, Państwo może już mówiłem, mój brat jest w seminarium w Chorwacji, opowiadał mi taką historię, że tam jeden z księży diecezjalnych któregoś razu przyjmował petentkę, która pewnie miała jakieś zaburzenia psychiczne, bo to inaczej nie mogę tego nazwać. Ta petentka wchodzi w takim płaszczu od szyi do kostek. To jest Chorwacja, tam jest ciepło od maja do października w zasadzie rzecz biorąc. No, zdejmuje ten płaszcz, pod spodem była nagutka i ten ksiądz, nie wiedząc zbytnio co zrobić, wyskoczył przez okno. To było pierwsze piętro, złamał sobie bark, chyba nogę i ogólnie był poobijany, ale gdy go potem spytano, czemu to zrobił, to mówił, że musiał to zrobić, bo inaczej był uległ pokusie. I mój brat mówił mi to właśnie jako taką historię, że niektórzy walczą z grzechem aż do przelania krwi, a potem są nagradzani, bo ten kapłan mówił, że już takich problemów, nagle mu się te problemy jakoś skończyły, już nie ma takich pokus, jakoś Pan Bóg mu to zabrał. Tutaj święty Tomasz przeżył podobną historię. Ale wracając do naszego bohatera. Gdy przybywa do tego Paryża w 1245 roku, to jest takie najlepsze miejsce w tym czasie dla jego rozwoju intelektualnego. To są różni przeciwnicy, tacy merytoryczni, można powiedzieć, z którym mógłby dyskutować. Jest wielki mistrz, Albert Wielki, o którym może kiedyś mi się uda opowiedzieć, który zaznajamia go z neoplatonizmem, czyli z Platonem, ale tak można powiedzieć z punktu widzenia chrześcijańskiego. Wiemy dobrze, że święty Augustyn przecież w swojej myśli chrześcijańskiej opiera się również na Platonie, tak? Czyli bierze od niego pewne treści i zmienia je w sposób chrześcijański. Albert Wielki kontynuował tą myśl. Gdy w tym Paryżu zaczyna pisać pewne komentarze, on taki podręcznik do teologii zaczyna pisać, tak? Dostaje tytuł samodzielnego pracownika naukowego bardzo szybko. No i tam zaczynają się swojego rodzaju konflikty, takie można powiedzieć teologiczne, w których on licznie bierze udział i to jest, proszę Państwa, świetna rzecz, o tym będę mówił jeszcze troszeczkę później, ponieważ święty Tomasz jest człowiekiem, który uznaje, że należy dyskutować ze wszystkimi. Uniwersytecka dyskusja wtedy polegała na tym, że aby odpowiedzieć na argument przeciwnika, należało go najpierw powtórzyć, potwierdzić, że się go zrozumiało i dopiero wysunąć kontrargument. Wszyscy znają tą śmieszną niby historię o tym, że o, tam na uniwersytetach w średniowieczu to się kłócili, ile diabłów jest na czubku szpilki. Tak. Ktokolwiek państwu powie, że to jest mit, to nie jest mit, to jest prawda. To była dyskusja akademicka polegająca na to, że człowiek się kłócił o rzecz całkowicie idiotyczną i oni dokładnie wiedzieli, że to jest rzecz idiotyczna. To tak jakbyśmy się dzisiaj kłócili o to, czy pierwsza była kura, czy pierwsze było jajko, ale uczył się wtedy sposobu dyskusji. I te dyskusje były bardzo długie, ale na taką dyskusję mógł przyjść każdy. Każdy mieszkaniec Paryża, biedoty paryskiej mógł sobie przyjść, usiąść na uniwersytecie i zacząć dyskutować z profesorami na naprawdę bardzo wysublimowane tematy, tak? I w takich dyskusjach brał udział święty Tomasz i on między innymi też mówił, że bardzo żałuje na przykład tego, że nie zna żadnego Araba, tak? Bo chciałby sobie z nim podyskutować, nie po to oczywiście, aby przejąć jego poglądy, ale aby móc zrozumieć jego poglądy i na podstawie błędów logicznych wytłumaczyć, dlaczego ci Arabowie błądzą. To jest świetna rzecz dzisiaj, bo dzisiaj jak ludzie się kłócą, jakbyśmy włączyli telewizję, to w zasadzie, rzecz biorąc, jak oni dyskutują, to można najpierw przesłać jedną stronę, potem drugą stronę, bo te strony absolutnie nie odpowiadają sobie na pytania. Każdy mówi coś innego. Dzisiaj nie ma tej sztuki dedukcji, nie ma tej sztuki rozmowy, takiej sprzeczki intelektualnej. Nawet jeżeli my chcemy coś takiego robić, to druga strona jest tempa. Przepraszam, że tego kogoś może obrażam, ale jak się denerwuje, krzyczy, zarzuca jakimiś uproszczeniami i nie chce zrozumieć naszych argumentów. Tutaj Tomasz miał zupełnie inne pole do popisu. Co tam się spierał? Między innymi zakonnikom, zwłaszcza dominikanom, zarzucano to dobrowolne ubóstwo, twierdzono, że to jest, tak jak zresztą franciszkanom, że to jest jakaś anomalia chrześcijaństwa. I on między innymi tam tworzy właśnie takie dzieła jak O niebezpieczeństwie ostatnich czasów, gdzie tłumaczy, że wcale tak nie jest, że rezygnacja z tego ruchu, który powstał za przyczyną, można powiedzieć, Ducha Świętego, byłaby absolutnym błędem. Widać już wtedy, to już jest początek takiej jego działalności umysłowej, że święty Tomasz jest człowiekiem, który szuka prawdy. Szuka prawdy i to będzie się u jego życia, jakby powiedzieć, przeplatało. On w tej swojej karierze naukowej dużo czasu spędził właśnie w Francji, w Paryżu, był też w Kolonii, potem zostaje w 1259 roku na nowo sprowadzony do Włoch, ponieważ dominikanie chcą tam organizować studia swoje zakonne. Jak państwu może mówiłem a propos inkwizycji, dominikanie rozwijali się głównie Francja, Niemcy, trochę północne Włochy, natomiast Włochy jako całość należały bardziej do franciszkanów. To franciszkanie byli tam takim zakonem świetnie się rozwijającym, no i dominikanie chcieli trochę nadrobić to, między innymi sprowadzając Tomasza, aby organizował studia. W tym czasie o wiedzy i o błyskotliwości świętego Tomasza dowiaduje się papież Urban IV, który miał taki pomysł, aby zjednoczyć na nowo chrześcijaństwo. Ten pomysł mu nie wyszedł, głównie dlatego, że szybko umarł, a jego następca, papież Klemens, nie miał ochoty, jakby powiedzieć, kontynuować tego dzieła, ale właśnie dla papieża Urbana IV święty Tomasz pisze taką rozprawę przeciwko błędom Greków, to jest rok 1263, po to, aby pokazać papieżowi, gdzie Grecy się mylą w swojej teologii, gdzie my powinniśmy zmienić troszeczkę ton, aby się z nimi dogadać, bo tak naprawdę wiadomo, że wielka schizma, która tutaj nastąpiła między Kościołem Wschodnim i Zachodnim, to były bardziej przyczyny ambicjonalne i polityczne, błędy teologiczne i pewne różnice teologiczne były tak naprawdę procesem następnym, były wyciągnięte, można powiedzieć, aby niby to tak wytłumaczyć, dlaczego ta schizma doszła, ale tu chodziło głównie o politykę. Święty Tomasz sobie z tego zdawał sprawę. Między innymi, gdy papież zobaczył to dzieło, też nakazał Tomaszowi napisać teksty wspólne do święta nowego, które ustanowił, czyli do święta Bożego Ciała. Proszę państwa, jeżeli dzisiaj bierzemy udział w Bożym Ciele, czytamy liturgię godzin, to wszystkie antyfony, psalmy, to jest jeszcze ułożenie Tomasza, świętego Tomasza z Akwinu. Przez to, że Tomasz właśnie zajął się tym świętem, został, kiedyś czytałem takie oskarżenie, że on wprowadzał tą taką religijność patrzenia na ciało Boże, a nie jego spożywanie, takiego lęku przed ciałem Bożym, czyli taką religijność jestem całkowicie przeciwny, bo absolutnie nie wynika ona z naszej wiary. Natomiast od razu mówię, tutaj usprawiedliwiam, że Tomasz taką osobą nie był. On wszedł w buty, które dał mu papież, stworzył piękny tekst do Bożego Ciała, ale sam w swojej sumie teologicznej, czyli w największym dziele, o którym będę jeszcze mówił, mówi o tym, że Eucharystia to jest sakrament, na który należy patrzeć, bo to jest ofiara, która się dzieje, ale którego należy spożywać, należy się nim sycić i najlepiej, jak sycimy się tym ciałem Bożym jak najczęściej. Muzyka. Zbliżamy się powoli, pozostało jeszcze 10 lat jego życia, do momentu śmierci, a święty Tomasz jeszcze nie napisał niczego o Arystotelesie tak naprawdę, nie zaczął nawet jeszcze swojego największego dzieła, czyli Sumy Teologicznej, i siedzi sobie tutaj w tych Włoszech, najpierw w Neapolu, potem w Rzymie, i buduje, można powiedzieć, bazę szkół dominikańskich. Natomiast w 1269 roku zostaje znów wezwany do Paryża i tam można powiedzieć, jego życie przyspiesza, ponieważ w Paryżu jest wielki konflikt, Dominikanie mają być wyrzuceni ze wszystkich uniwersytetów, tutaj Bonaventura bardzo mocno ku temu idzie. Proszę Państwa, chodziło głównie o pieniądze, ponieważ, no najczęściej chodzi głównie o pieniądze, ponieważ te wszystkie posady uniwersyteckie zaczęły przynosić dość dobre profity. Bądźmy uczciwi tutaj, nie to, że chodziło o pieniądze tylko tym, którzy Dominikanów chcieli z tych posad wyrzucić, ale także Dominikanom, którzy dzięki temu się utrzymywali. No i przychodzi w ten konflikt Tomasz, wchodzi w sam środek konfliktu między takim stronnictwem skrajnych filozofów, którzy zaczynają na nowo odczytać Arystotelesa, zaczynają pewne prawdy wiary podważać, a takimi, można powiedzieć, konserwatystami totalnymi, którzy każą to wszystko odrzucić, bo tylko Pismo Święte, tylko tradycja chrześcijańska i żaden tam poganin nam nie będzie mówił, co mamy myśleć. Przez 3 lata Tomasz jest w tym konflikcie, bierze w nim czynny udział, debatuje oraz pisze, w zasadzie dyktuje, bo mało pisał, on raczej dyktował, swoje przemyślenia. Tomasz chciał nauczać. On o tym już wspomina w takim dziele Suma przeciwko poganom, gdzie właśnie pogańskie poglądy bierze, jakby powiedzieć, na tapetę i w sposób logiczny pokazuje, że one są błędne. Tworzy też taki podręcznik dla misjonarzy, który pokazuje to właśnie, że chciał być tym, który naucza, który wyciąga z błędów, tak? I tam między innymi po raz pierwszy bardzo dużo się też właśnie odwołuje do filozofii. To było takie pierwsze jego spotkanie, że czytając tą filozofię, że w tych jego dziełach, to było takie jego pierwsze spotkanie w jego prywatnych dziełach, gdzie on nie tylko pisze o tradycji chrześcijańskiej i piśmie, ale także o filozofii i twierdzi, że nikogo nie można na siłę zmuszać do wiary, tak? Bo jest to błędne, bo może to zniszczyć. Dlatego też należy mieć szacunek, właśnie tak jak mówiłem na początku, do strony przeciwnej. Jednocześnie twierdzi, że prawda objawia się niejako sama, więc jeżeli ktoś mówi prawdę, mówi kerygma, to można dzisiaj użyć tego słowa, tak? Czyli mówi dobrą nowinę, to druga strona albo jest tępa i zatwardziała i nic nie zrozumie, albo jeżeli jest tylko chociaż troszeczkę otwarta na nas, to dostanie oświecenia, bo prawda narzuca się sama. Taka była myśl świętego Tomasza. Tomasz chce połączyć właśnie tego Arystotelesa z Biblią, ponieważ uznaje, że jest jedna prawda. Nie ma dwóch prawd. Nie ma takiego podziału między tego, co się wierzy, a co się wie, bo wiemy, że 2 plus 2 jest 4, no i wierzymy, że jest Pan Bóg. Święty Tomasz odrzuca ten pogląd. Wiemy, że 2 i 2 jest 4 i wiemy, że jest Pan Bóg, więc jeżeli jest prawda, to jeżeli o prawdzie pisze Pismo Święte i o prawdzie docieka Arystoteles, to oni muszą dojść do tej samej prawdy, nie mogą dojść do dwóch różnych prawd. Dlatego też właśnie łączy, stara się łączyć w swoich dziełach myśl Arystotelesa właśnie z Pismem Świętym i z objawieniem. Co ciekawe, w tych swoich rozważaniach, w tych swoich pismach używa tak zwanej żywej łaciny, czyli nie tej uniwersyteckiej, pełnej wzniosłych struktur gramatycznych, słów, które już wielokrotnie są niezrozumiałe dla odbiorcy, tylko używa takiej prostej, chłopskiej łaciny, którą większość mogła zrozumieć i przyswoić. To był duży krok w jego dziele, to było zresztą też dyskutowane na uniwersytecie, czy on dobrze robi, bo tutaj powinno to być powiedziane inaczej, ale on był dość twardy w tym i używał języka prostego, zrozumiałego, bo chciał dotrzeć w tym swoim nauczaniu do większej ilości ludzi. Zaczyna tworzyć komentarze do Starego Testamentu, tutaj do w zasadzie wszystkich proroków, ale także do psalmów, również do Nowego Testamentu, między innymi bardzo piękne komentarze do świętego Mateusza, do Ewangelii świętego Mateusza i Jana oraz listów świętego Pawła. Według Tomasza teologia to jest dociekanie prawdy, to nie tylko szukanie i rozumienie symbolicznych znaków, tak? Ale twierdził on, że człowiek ma pewne posłanie przez Boga, objawienie nie z tego świata, które można usłyszeć, można zrozumieć, i można w nie uwierzyć. I nie jest to, jakby powiedzieć, poza naszymi możliwościami. Teologia to jest próba zrozumienia tego objawienia. Dlatego na przykład twierdził, że Platon i Arystoteles uprawiali teologię, bo w starych mitach szukali informacji od Boga. Przypominam, że ani Platon, ani Arystoteles nie wierzyli, że istnieje politeizm, tak? Oni odrzucili na samym początku koncepcję, że są bogowie, tylko od razu twierdzili, że musi być większy logos, tak? biorąc za Platonem, czyli Bóg jedyny, który nam daje jakieś informacje, choćby też przez mity. W Paryżu zaczyna pracować nad sumą teologiczną, czyli nad tak zwanym największym dziełem jego. To jest suma teologika, to jest taki, można powiedzieć, podręcznik teologii. Tworzy go łącznie 7 lat, jest on podzielony na 3 części, on nie jest skończony. Pierwsza część o Bogu jedynym i o Trójcy Świętej, o pochodzeniu, stworzeniu od Boga. Piękna właśnie część, która mówi o tych rzeczach największych, jeżeli chodzi o kwestię Boga Ojca, tak? W drugiej części, drugą część też podzielił na 2 części, w pierwszej części pisze o istocie Boga, o uczuciach, o cnotach, o grzechach, o prawie. Punkt zwrotny tego całego traktatu to są punkty o nowym prawie Jezusa Chrystusa. A w drugiej części rozważa cnoty, wiarę, nadzieję i miłość oraz kardynalne roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. W sposób bardzo logiczny, w sposób bardzo konkretny, odwołując się do konkretnych przykładów z życia. Trzecia część tej sumy to jest temat Chrystusa jako Zbawiciela oraz sakramentów. Jak mówię, temat nie jest skończony. On opisał chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, czyli te trzy sakramenty. 6 grudnia 1273 roku, bardzo ważna data, siada i dochodzi do wniosku, że już nie może. Nie może już pisać, nie może już myśleć, nie może już rozważać. Załamuje się, rzuca tym wszystkim i dochodzi do tego, że wszystko, co napisał, to jest słoma. No to co to jest ta słoma, można powiedzieć? Ta słoma, proszę Państwa, to jest cała koncepcja zachodniego chrześcijaństwa współczesnego. Po Soborze Watykańskim II, no niestety tego Tomasza trochę zatraciliśmy, no zmieniamy naszą mentalność, więc dzisiaj w Kościele można powiedzieć 70% to jest Tomasz, może już to schodzi do 60%, jeżeli bym tak miał strzelać, zupełnie abstrahując od jakichś tam kalkulacji matematycznych. Natomiast do Soboru Watykańskiego, no to cała teologia to był święty Tomasz z Akwinu. Tomasz czerpie nie tylko z Biblii, tak jak mówiłem, ale z filozofów. Od Platona zaczerpuje koncepcję boskiego logosu. Chyba 1700 cytatów Dionizego Areopagity. Jeżeli chodzi o kwestię koncepcji Boga, no to ze Starego Testamentu oczywiście, czyli Bóg jest, który jest. To jest niezwykle istotne w jego rozważaniach. Właśnie ta koncepcja Jahwe, tak? Czyli jestem, który jestem. Bóg jest aktem, istnieniem. To jest ten, który stwarza jako jedyny. Ten, który sprawia, że rzeczy są tym, czym są. I to jest niesamowicie nowość w teologii ówczesnej, bo teologia opierała się na koncepcji, tak jak mówię, neoplatonizmu, gdzie Platon i za nim właśnie święty Augustyn twierdził, że są idee. Jest idea człowieka, idea stołu. Można powiedzieć, że gdzieś tam jest idealny człowiek, co pasuje troszeczkę do koncepcji Jezusa, tak? Więc jest gdzieś tam idealny człowiek, a my jesteśmy tylko odbiciem tego człowieka. Tam gdzieś jest w przestrzeni idealny stół i każdy stół, który jest tutaj zbudowany, teraz wiem, oczywiście każdy filozof mnie zabije za to porównanie, ten stół, który jest tutaj zbudowany, jest taką, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego idealnego stołu. Tomasz z tym kończy, idzie z Arystotelesem, że rzeczywistość jest. Pukniemy w stół i to jest stół. Pukniemy w krzesło, to jest krzesło. Proszę Państwa, to jest genialne na dzisiejsze czasy. Co nam się dzisiaj mówi? Nie ma rzeczywistości. Nie ma rzeczywistości, nie ma dziecka poczętego, tylko jest jakiś tam płód cząsteczkowy, który zaczyna być dzieckiem w którymś miesiącu, nie wiadomo którym, tak? Nie ma mężczyzny i kobiety, tylko sobie może dziecko wybrać w przedszkolu, czy chce być mężczyzną i kobietą. To jest całkowicie odwrócenie się od tego, co święty Tomasz mówi. Nam się to wydaje, rzeczy są, bo są takie tam gadanie. Co to daje? No właśnie to wszystko daje. Dzisiaj świat od tego chce odejść. Mówię, najważniejsze, jest mężczyzna, jest kobieta. To są dwie zupełnie inne rzeczy. I o tym właśnie mówi święty Tomasz. Pierwszy raz to opisuje, pierwszy raz bardzo mocno buduje na rzeczywistości. To jest to, co mówił Chrystus. Poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. On od tego wychodzi, on po prostu tym żyje, tym stwierdzeniem. Dlatego ja tak lubię świętego Tomasza, bo tutaj moje takie prywatne wyznanie, no jestem takim człowiekiem, który chociaż jest uczuciowy, to mnie nigdy nie pociągało w chrześcijaństwie, że Pan Jezus mnie kocha. Chociaż cieszę się, że mnie Pan Jezus kocha. Nigdy mnie to nie pociągało, że Pan Jezus mi wybaczył grzechy. Jakoś nie tędy moja religijność, ale gdy słyszałem, że jestem w cierpieniu i że Pan Bóg ma na to wyjaśnienie i On jest prawdą, ja muszę poznać tą prawdę, bo ona mnie wyzwoli, to moje serce pałało. To jest to, co moje serce pała, dlatego tak lubię świętego Tomasza, lubię jego proste teksty, lubię jego A i B, lubię jego takie chłopskie podejście do życia. Jaki jest problem? Takie jest rozwiązanie. I on w ten sposób pisze sumę teologiczną. Zadaje pytanie, czy to i to? Tak, nie. Proste. Bez żadnego domyśl się. Bardzo ważne. ważne jest to, że w tych swoich tekstach naukowych Święty Tomasz również mówi o stworzeniu, czyli o naszym ciele. Tak jak mówiłem w zeszłym miesiącu, gnoza, która często się ujawnia, mówi o tym, że ciało jest złe. Święty Tomasz odrzuca całkowicie ten aspekt. Bóg stworzył ciało i Bóg się ujawnił, a więc nie może być coś takiego, że ciało jest złe. Ciało jest stworzeniem. Oczywiście jest grzech na świecie, jest dobro na świecie. Ciało może służyć do grzechu, może służyć ku cnocie, ale samo w sobie jest dobre, co też jest bardzo ważne na tamte czasy, ponieważ Święty Tomasz był odrzucał taką mentalność, że wszystko, co cielesne, musi prowadzić do grzechu. Warto zwrócić uwagę, że mimo licznych cytatów z Arystotelesa, nie jest on tak zwanym arystotelikiem, czyli takim człowiekiem, który się tym Arystotelesem zachwycił i wszystko tłumaczy poprzez Arystotelesa. On tylko i wyłącznie tłumaczył Arystotelesa, tak? Ponieważ szukał prawdy i twierdził, że Arystoteles nie jest dla niego Bogiem, ale jest jedną częścią objawienia, jakąś mniejszą niż Pismo Święte, ale warto do niego zajrzeć. Święty Tomasz wierzył, że każdy człowiek powinien dążyć do prawdy, wtedy jak Hiob może się nawet spierać z Bogiem. I on właśnie na końcu tego życia z tym Bogiem się spierał, mówiąc, że wszystkie te jego przemyślenia to są słoma, to są śmieci. I w 1274 roku w drodze na sobór w Lyonie, został zresztą zaproszony jako wybitny umysł, umiera. Jego nauka zdefiniowała tak naprawdę chrześcijaństwo XIII wieku i zdefiniowała chrześcijaństwo od XIII wieku. Proszę Państwa, Leon XIII, nie wiem, czy Państwo kojarzą tego wielkiego papieża zeszłego wieku, który był takim papieżem odnowy. To był pierwszy papież, który zrezygnował z tronu. Znaczy, on był wnoszony na tronie, ale zrezygnował z tego podejścia, że on jest władcą ziemskim. To był pierwszy papież, który stworzył Watykan, tak? Czyli zniszczył państwo papieskie, a stworzył tylko Watykan. To był pierwszy papież, który stwierdził, że nie ma władzy nad światem i nie chce jej mieć. Chce mieć władzę nad duchem, chce mieć władzę nad nauką chrześcijańską, chce mieć władzę nad naszymi, można powiedzieć, nawet sumieniami, ale nie chce mieć władzy, nie chce mieć wojska. To był taki papież przełomu, rzadko tacy się zdarzają, dlatego jest Leon Wielki. Twierdził, że należy Tomasza czytać codziennie. On nawet stworzył na ten temat encyklikę i kazał na nowo Tomasza, jakby to powiedzieć, odnawiać. Jan Paweł II, nasz ukochany, wielokrotnie wspominał o świętym Tomaszu, o świętym Tomaszu z Akwinu. Nasz ukochany Sobór Watykański II, mówię tutaj do wszystkich tych, którzy kochają Sobór, uwielbiają wszystko tłumaczyć Soborem, w 10. punkcie deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim wzywa do tego, by szukać prawdy podążając za ojcami, a głównie za Tomaszem. Nie ma innej osoby wymienionej w Soborze Watykańskim II z imienia, że należy czytać tam, nie wiem, świętego Ambrożego. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko i wyłącznie święty Tomasz Akwinu, jako jedyna osoba w ten sposób wspomniana. Proszę Państwa, dość ciekawy jest proces kanonizacyjny świętego Tomasza z Akwinu, no bo jest świętym Tomaszem z Akwinu. To jest jedyny proces w historii, gdzie został Tomasz ogłoszony świętym, a nie było żadnego cudu. Absolutnie żadnego. Znaczy, nie mogli cudu żadnego znaleźć. Papież się tak wziął i zdenerwował, że stwierdził, literalnie, że każda strona sumy teologicznej jest cudem, w związku z tym tych cudów jest 500 coś, dlatego nie ma na co czekać. I ogłosił go świętym. Jedyny taki przypadek w historii. Tak? Nie było takiego drugiego przypadku. Proszę Państwa, warto wracać do Tomasza. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę przybliżyłem tą postać. Nie chciałem już wchodzić w pewne aspekty, co on czytał, jakich tłumaczeń używał i tak dalej, bo to zupełnie nas by nie interesowało, byłoby nudne. Natomiast warto czytać Tomasza. Jak wspomniałem, ja polecam Tomasza, jeżeli ktoś ma jakiegoś takiego znajomego, który, no nie wiem, nie może słuchać tego, że Pan Bóg cię kocha. No niektórzy ludzie na to reagują, zauważą to właśnie w swoim środowisku, niektórzy na to reagują bardzo agresją. Nie wiem dlaczego, ale jakoś ich to strasznie denerwuje. To jest taka sztampa dla nich dzisiaj. Dzisiaj wszędzie mówimy, Pan Bóg cię kocha, Jezus jest miłością i tak dalej. Warto takiej osobie podrzucić świętego Tomasza z Akwinu. Logiczne podejście do wiary. Chłopskie, proste podejście. Znaczy, on nie był chłopem, on był oczywiście człowiekiem wykształconym, ale to są proste informacje, to jest pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. To są pytania, które formowały Rzeszę Świętych, formowały naszych przodków i dlatego naprawdę zachęcam do tego, aby wrócić do świętego Tomasza. Już na samym końcu opowiem Państwu taką historię, która mnie osobiście bardzo poruszyła i zachęciła do tego, żeby Tomaszem się zająć, żeby w ogóle tą audycję przygotować, żeby wcześniej na studiach troszeczkę zająć się tą osobą. To było takie wspomnienie już świętej pamięci księdza z diecezji warszawskiej, który opowiadał, była rozmowa na temat kryzysu kościoła. No, że w tym kościele się dzieje średnio. I on powiedział wtedy coś takiego: panowie, wiecie, dlaczego tak jest? No, wszyscy mówili, tysiąc odpowiedzi na to. To ja wam coś powiem. Gdy ja szedłem do seminarium, to był 45 rok, ten ksiądz opowiadał, to od rana się uczyłem, po południu odgruzowywałem Warszawę, potem szedłem żebrać i jak nie wyżebrałem, to byłem głodny. A jak wyżebrałem, to miałem co jeść, a wieczorem na kolanach na gruzie czytałem Pismo Święte i Świętego Tomasza. Z szacunkiem. I uczyłem się na pamięć. I ten kapłan, oczywiście ja może nie jestem do końca pewny, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby dzisiaj wszystkich alumnów w naszym seminarium na gruz stawiać i żeby na klęczkach czytali świętego Tomasza, ale ten kapłan twierdził, że święty Tomasz ukształtował jego sumienie, że to była ta prosta chłopska nauka, którą on zrozumiał, która sprawiła, że on wiedział, co to jest posłuszeństwo, wiedział, co to jest dobro, wiedział, co to jest cnota, co to jest piękno, wiedział, co jest dobre, a co złe. Umiał odpowiedzieć na kryzysy moralne, czy to już grzech, czy jeszcze nie grzech. To wszystko dał mu Tomasz. I on wtedy zachęcał, żeby właśnie za Tomasza się wziąć. Więc ciekawe naprawdę świadectwo, które mi się wydaje jest ważne w dzisiejszym świecie. Naprawdę polecam jeszcze raz świętego Tomasza z Akwinu. Słyszymy się za miesiąc.